John Isidore leciał do domu. Mknął przez wieczorne niebo jak smuga czystego ognia.
Ciekawe, czy wciąż tam jest.
Zastanawiał się.
Czy siedzi w tym zachłamionym mieszkaniu, oglądając w telewizji przyjacielskiego Bustera, dygocząc ze strachu za każdym razem, gdy jej się wydaje, że ktoś idzie korytarzem. Mam nadzieję, że mnie się nie boi.
Pomyślał. Wcześniej zaszedł do czarnorynkowych delikatesów. Na siedzeniu obok niego stała papierowa torba z takimi frykasami jak galaretka sojowa, dojrzałe brzoskwinie i wspaniały, miękki, cuchnący kawałek sera. Torba kołysała się, gdy Izidor to przyspieszał, to zwalniał. Był tak spięty, że prowadził nieuważnie, a jego rzekomo nareperowany pojazd krztusił się i opadał gwałtownie, tak samo jak przed przeglądem. Zaklął w duchu. Woń brzoskwiń i dojrzałego sera wypełniała cały pojazd, rozkosznie drażniąc nozdrza Izidora. Na te wspaniałości przepuścił dwutygodniową pensję, którą wziął awansem u pana Slota. A pod siedzeniem, gdzie nie mogła upaść się stłuc, turlała się tam i z powrotem butelka szabli. Luksus nad luksusami. Trzymał ją w depozycie w Bank of America i nie sprzedawał bez względu na to, jak wiele mu za nią proponowano, w nadziei, że kiedyś w końcu zjawi się jakaś dziewczyna. Czekał na próżno, aż do tej chwili. Zaśmiecony pusty dach jego domu jak zawsze wprawił go w przygnębienie. Idąc z howera do windy, patrzył przed siebie, nie spuszczając oka zniesionej torby. Ze wszystkich sił starał się nie potknąć o śmieci i nie spowodować haniebnej katastrofy finansowej. Kiedy wreszcie zjawiła się trzeszcząca winda, zjechał nią, ale nie na własne piętro, lecz na to, gdzie mieszkała nowa lokatorka, Pris Stratton. Stanął przed jej drzwiami i zastukał w nie butelką wina. Czuł, jak serce łomocze mu w piersi.
Kto tam?
To J.R. Isidore.
Oznajmił żywo, stanowczym, zdecydowanym tonem, który pojawił się u niego dzięki rozmowie wideofonicznej, do której zmusił go pan Sloat.
Mam tu parę godnych uwagi drobiazgów i sądzę, że moglibyśmy zorganizować zupełnie przyzwoity obiad.
Drzwi uchyliły się nieco. Pris, prawie niewidoczna na tle ciemnego pokoju, wyjrzała na pusty korytarz.
Twój głos brzmi zupełnie inaczej. Doroślej.
Miałem dzisiaj w pracy kilka spraw do załatwienia. Jak zawsze. Gdybym mógł wejść...
Opowiedziałbyś mi o nich?
Otworzyła drzwi wystarczająco szeroko, aby go wpuścić. Kiedy zobaczyła, co ma w rękach, krzyknęła radośnie i jej twarz rozpromieniła się. Jednak niemal natychmiast, bez ostrzeżenia, rysy Pris stężały w grymasie pełnym goryczy. Radość uleciała.
Co się stało?
Zaniósł pakunki i butelkę do kuchni, a potem szybko wrócił do pokoju.
Tylko jedna mnie marnujesz.
Dlaczego?
Wzruszyła ramionami i odeszła kilka kroków. Ręce trzymała w kieszeniach ciężkiej, dość staroświeckiej spódnicy.
Kiedyś ci opowiem.
Podniosła wzrok.
Mimo wszystko to miłe z twojej strony, a teraz chciałabym, żebyś sobie poszedł. Nie mam ochoty nikogo widzieć.
Takim samym niepewnym krokiem skierowała się do drzwi. Powłóczyła nogami, sprawiając wrażenie całkowicie wyczerpanej, jakby opuściły ją niemal wszystkie siły.
Ja wiem, co ci jest.
Tak?
Nie masz żadnych przyjaciół. Jesteś w o wiele gorszej sytuacji niż ja, nim cię spotkałem dziś rano. To dlatego...
Mam przyjaciół. A raczej miałam. 7. Tak było na początku, ale łowcy mieli już czas zabrać się do dzieła. Tak więc niektórzy z moich przyjaciół, może nawet wszyscy, nie żyją.
Podeszła do okna i spojrzała w mrok, w którym jaśniało ledwie kilka rozproszonych światełek.
Może zatem masz rację. Może tylko ja ocalałam z całej ósemki.
A kim są ci łowcy?
No tak. Ludzie nie powinni o nich wiedzieć. Łowca jest zawodowym mordercą, który dostaje listę ofiar do zlikwidowania, do zabicia. Otrzymuje określoną sumę. Obecnie jest to, o ile wiem, $1000 za każdego zabitego. Zazwyczaj ma też podpisaną z miastem umowę o pracę i dzięki temu pobiera również pensję. Ale władze ustalają ją na bardzo niskim poziomie, żeby miał motywację do pracy.
Jesteś pewna?
Tak. Chodzi ci o to, czy jestem pewna, że ma bodziec do zabijania? Owszem, ma. Uwielbia to.
Myślę, że się mylisz.
Nigdy w życiu nie słyszał o czymś podobnym. Na przykład przyjacielski Buster nawet się o tym nie zająknął.
Przecież to nie zgadza się z obecną etyką Mercera. Każde życie jest nasze, żaden człowiek nie jest samotną wyspą, jak powiedział dawno temu Shakespeare.
John Donne.
Isidor gestykulował z podnieceniem.
To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. Czy nie możesz zawiadomić policji?
Nie.
To ciebie ścigają. Mogą tu przyjść i cię zabić?
Teraz rozumiał tajemnicze zachowanie dziewczyny.
Nic dziwnego, że jesteś taka przestraszona i nie chcesz nikogo widzieć.
To muszą być urojenia. Może w wyniku uszkodzenia mózgu przez pył? Może jest specjalem?
Ja ich pierwszy załatwię.
Czym?
Uśmiechnęła się lekko, odsłaniając drobne, równe, białe zęby.
Wystąpił pozwolenie na pistolet laserowy. To jest łatwe. Tak, zwłaszcza jeżeli ktoś mieszka w takiej okolicy jak ta, w której nie ma nikogo i policja jej nie patroluje. I tutaj trzeba samemu dbać o bezpieczeństwo.
A gdy będziesz w pracy?
Wezmę urlop.
To bardzo miłe, Isidor. Ale jeżeli łowcy zlikwidowali innych, Maxa Polokowa, Garlanda, Lubę, Haskinsa, Roya Batiego... Roy i Irmgard Batty. Jeżeli oni nie żyją, to wszystko już jest bez znaczenia. Są moimi najlepszymi przyjaciółmi. Zastanawiam się, dlaczego u diabła nie mam od nich wiadomości.
Isidor zaniósł do kuchni zakurzone, dawno nieużywane talerze, szklanki i miski. Przed umyciem odkręcił najpierw kurek i długo czekał, aż spłynie ruda od rdzy gorąca woda i pojawi się czysta. W końcu przyszła Pris i usiadła przy stole. Otworzył butelkę szabli, podzielił brzoskwinie, ser i galaretkę sojową.
Co to takiego? Ta biała substancja, nie ser, prawda?
Galaretka z mączki sojowej. Szkoda, że nie mam. Kiedyś jadano to z sosem od pieczeni wołowej.
Android. To pomyłka, jaką robią androidy. Tym właśnie się zdradzają.
Podeszła, stanęła przy nim i poczuł oszołomiony, że obejmuje go w pasie i na chwilę przytula się do niego.
Spróbuję brzoskwini.
Powiedziała i zgrabnie chwyciła długimi palcami śliski, różowo-pomarańczowy, pokryty meszkiem kawałek. I nagle, jedząc go, zaczęła płakać. Zimne łzy spływały po policzkach i kapały na gors jej sukienki. Nie wiedział, co robić i dalej dzielił jedzenie.
Niech to licho. No cóż.
Odsunęła się od niego i zaczęła spacerować. Wolno, miarowymi krokami naokoło pokoju.
Mieszkaliśmy na Marsie. Rozumiesz? Dlatego tyle wiem o androidach.
Najwidoczniej bardzo jej zależało na tym, aby móc do kogoś mówić.
A jedynymi ludźmi, jakich znasz na Ziemi, są twoi znajomi, reemigranci.
Znaliśmy się jeszcze przed podróżą. Mieszkaliśmy niedaleko Nowego Jorku. Roy i Irmgard Batty prowadzili aptekę. On był farmaceutą, ona zajmowała się kosmetykami. Kremami, maściami. Na Marsie korzysta się z bardzo wielu środków do pielęgnacji skóry. Ja kupowałam u Roya rozmaite lekarstwa. Potrzebowałam ich początkowo, bo no cóż, to jest jednak koszmarne miejsce. Tego się nie da nawet porównać. Myślisz, że cierpię, bo jestem samotna? To diabła, cały Mars jest samotny, o wiele bardziej niż Ziemia.
No lecz androidy nie dotrzymują wam towarzystwa? Ja słyszałem program reklamowy na ten temat.
Usiadł i zaczął jeść. W końcu ona również wzięła do ręki kieliszek z winem i beznamiętnie upiła łyk.
Miałem wrażenie, że androidy wam pomagają.
Androidy również są samotne.
Odstawiła kieliszek.
Smakuje ci wino?
Dobre.
Od 3 lat nie widziałem innej butelki.
Wróciliśmy, ponieważ nikt nie powinien tam żyć. Mars nie został stworzony do zamieszkania, przynajmniej w ciągu ostatniego biliona lat. Jest taki stary... Czuję się ten straszliwy wiek w jego kamieniach. W każdym razie brałam u Roya różne lekarstwa. Żyłam wyłącznie dzięki nowemu, syntetycznemu środkowi przeciwbólowemu Silencine. W wtedy też spotkałam Horsta Hartmana, który prowadził wówczas sklep filatelistyczny z rzadkimi okazami. Mając tyle wolnego czasu, trzeba koniecznie znaleźć sobie jakieś hobby, coś, czym można zajmować się bez przerwy. I właśnie Horst zainteresował mnie fantastyką z okresu przedkolonialnego.
A chodzi ci o te stare książki? Mhm.
Opowieści o podróżach kosmicznych, zanim rozpoczęto podróże kosmiczne.
No, a w jaki sposób można było pisać o podróżach kosmicznych, zanim...
Pisarze je wymyślili.
No, ale opierając się na czym?
Na wyobraźni. Aha. Bardzo często okazywało się, że byli w błędzie. Na przykład, pisali o Wenus, że jest rajską planetą pokrytą dżunglą, zamieszkaną przez potwory i kobiety w lśniących napierśnikach. Interesuje cię to? Wielkie kobiety z zaplecionymi w warkocze blond włosami w błyszczących napierśnikach, w których pomieściłyby się melony?
Nie.
Irmgard jest blondynką, ale nie dużo. W każdym razie na szmuglu na Marsa przedkolonialnej fantastyki można zbić majątek, a także czasopism, książek i filmów. Nie ma nic bardziej podniecającego. Znajdziesz tam opisy wspaniałych miast, wielkich przedsięwzięć przemysłowych i naprawdę pomyślnej kolonizacji. A wtedy sobie wyobrażasz, jak mogło wszystko wyglądać, czym Mars mógł być. Kanały. Przecinające całą planetę, a także istoty z gwiazd, obdarzone nieograniczoną wiedzą i jeszcze opowiadania o Ziemi osadzone w naszych czasach, a nawet później, ale bez pyłu radioaktywnego.
Ja bym sądził, że po takiej lekturze człowiek czuje się gorzej.
Ale tak nie jest.
A przywiozłeś ze sobą jakieś przedkolonialne lektury?
Przyszło mu do głowy, że mógłby przeczytać na próbę coś takiego.
Tutaj są bezwartościowe, bo na Ziemi ta namiętność nigdy się nie zakorzeniła. I tych książek jest tu całe mnóstwo po bibliotekach. Stąd pochodziły wszystkie nasze. Zostały ukradzione z ziemskich bibliotek i wysłane automatyczną rakietą na Marsa. Wychodzi się w nocy na otwartą przestrzeń i nagle widzi się błysk. A potem znajduje się otwartą rakietę, a wokół niej rozsypaną przedkolonialną fantastykę. Majątek. Ale oczywiście zanim je sprzedawaliśmy, czytaliśmy je od deski do deski. Przede wszystkim... Nie mogę podejść. Niech was tylko siedzi. Zastanawiam się, czy drzwi są zamknięte. Boże. Mam nadzieję, że tak.
Pris, jesteś tam? Tu Roy i Irmgard. Dostaliśmy twoją kartkę.
Pris wstała, wyszła do sypialni i wróciła z piórem oraz kawałkiem papieru. Usiadła i nabazgrała szybko. Izidor wziął od niej nerwowo papier oraz pióro i napisał.
Co mam powiedzieć?
Podniósł się i z ponurą miną przeszedł do saloniku.
Skąd mam wiedzieć, że to on?
Zapytał sam siebie. Otworzył drzwi. W mrocznym holu stało dwoje ludzi. Drobna kobieta, blondynka o niebieskich oczach i miłej aparycji budzącej skojarzenia z Gretą Garbo oraz potężny mężczyzna o inteligentnym spojrzeniu, lecz płaskiej twarzy z mongolskimi rysami, które nadawały jej brutalny charakter. Kobieta miała na sobie modną pelerynę, wysokie lśniące buty i obcisłe spodnie. Mężczyzna zaś był w pogniecionej koszuli i poplamionych spodniach, jakby chciał wyglądać wulgarnie. Uśmiechnął się do Izidora, ale jego oczy pozostały bez wyrazu.
Szukamy...
Zaczęła drobna blondynka, ale w tej samej chwili spojrzała za plecy Izidora. Jej twarz rozpromieniła się gwałtownie i kobieta przemknęła obok niego wołając.
Pris, jak się ma?
Izidor odwrócił się. Obie kobiety się obejmowały. Odstąpił od drzwi i do środka wszedł Roy Batty. Posępny, z krzywym uśmiechem na wargach.